jest pedagogia Boża, trudna do zrozumienia. Wielokrotnie widzimy w historii biblijnej, że Pan Bóg posługuje się ludźmi, którzy mają jakieś istotne braki, którzy mają pewne słabości, defekty. Praktycznie można powiedzieć, że każdy z nas, każdy człowiek nosi w sobie jakiś rodzaj słabości. No ale jeżeli Bóg do poczęcia wybiera niepłodne kobiety, to już jest, to już bardziej skrajnie nie można podejść do kwestii. A właśnie tak było. Do poczęcia Samsona wybrał niepłodną kobietę i do poczęcia Jana Chrzciciela również. Stara i niepłodna, jakby nieużyteczna. I tu jest miejsce na wiarę. Na wiarę tych kobiet i na wiarę ich mężów. Uwierzą w tę obietnicę, czy nie uwierzą? A potem jak zareagują na ten cud, niewątpliwy cud poczęcia wbrew naturze, wbrew wszelkim ludzkim wyobrażeniom. Obaj, zarówno Samson jako sędzia i Jan Chrzciciel jako prorok, mają misje szczególne i są jakby naznaczeni interwencją Boga od początku. I to naznaczenie będzie ich niosło, będzie ich prowadzić. Oni będą czuli, że jeśli w ogóle żyją, to dlatego, że Bóg spowodował ich poczęcie. Że są faktycznie w rękach Boga. I faktycznie będą dokonywać rzeczy wspaniałych, wielkich, z ustanowienia Bożego. W przypadku Zachariasza i Elżbiety Pan Bóg jeszcze robi coś takiego, żeby jakby skomplikować sytuację. Zachariasz za nie mówi i oficjalnie jako kapłan Starego Przymierza nie może mówić, nie wiadomo co to znaczy. Wychodzi ze świątyni i jest niemy, choć wszedł mówiąc. A Elżbieta przez kilka miesięcy ukrywa się przed opinią publiczną, przed językami ludzi. Trudne to wszystko. Tak po ludzku rzecz biorąc, to nie rozpieszcza Bóg ludzi. Ani Zachariasza, ani Manoacha. Ani mężczyzn, ani kobiet nie rozpieszcza. Taka jest miłość Boża. Jest bardzo czuła, ale nie jest miłością łatwą. Prowadzi ludzi do odkrycia, czym jest łaska w życiu człowieka, bo niewątpliwie poczęcie tych dwóch charyzmatycznych osób jest owocem udzielonej łaski. I my mamy odkrywać w swoim życiu, czym jest łaska, co jest owocem łaski. Wszystko to, co nie leży w granicach naszych możliwości. Wszystko to, co nas przerasta. Jeśli się dokonało albo dokonuje, to dlatego, że działa łaska. Dlatego jedna z głównych praw wiary katolickiej mówi, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Że to nie jest owoc wysiłków nas, ludzi, które podejmujemy, nawet motywując to wszystko wiarą. łaska Boża i do zbawienia koniecznie potrzebna. Musimy więc prosić Boga o łaskę, żeby nam jej udzielił i żebyśmy umieli rozeznać, że to jest łaska. I żebyśmy mieli też łaskę przyjęcia łaski. Łaska prowadzi zawsze do łaski, tak jak grzech zawsze prowadzi do grzechu. To jest elementarne prawo życia duchowego w chrześcijaństwie, właśnie na tym polega, że grzech zawsze rodzi grzech, a łaska zawsze rodzi łaskę. Uświęcenie człowieka. No i doświadczenie łaski przez rodziców staje się błogosławieństwem dla ich dzieci. Ale możemy zapytać, a co się dzieje, kiedy rodzice nie doświadczają łaski Bożej, nie proszą o nią, nie przyjmują jej, nie rozpoznają jej, a nawet świadomie odrzucają łaskę, walczą z tą łaską. Co się wtedy dzieje w życiu ich dzieci? A dzieci ponoszą konsekwencje tego odrzucenia. Ta łaska także omija ich dzieci, bo ominęła rodziców. I nie ma powodu, żeby spłynęła na dzieci. Bo błogosławieństwo i przekleństwo na dzieci przychodzi zawsze przez rodziców. Zawsze. Świadczy o tym cała historia biblijna. Dlatego tak ważne było prosić o błogosławieństwo rodziców, otrzymać je, a na pewno nie żyć bez błogosławieństwa. Na pewno nie postępować w przekleństwie. Łaska Boża jest konieczna. I przekonuje się o tym w Manoach, w Sorea, kiedy otrzymuje najpierw wiadomość, a potem widzi fakt narodzenia syna. I przekonuje się Zachariasz. Kościół śpiewa kantyk Zachariasza. To jest pieśń w jutrzni brewiarzowej. Bo to jest kantyk, który powstał po tym, jak Zachariasz na nowo przemówił. Milczał kilka miesięcy, a potem przemówił. I zaczął błogosławić Boga. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swojego sługi Dawida. To jest niesamowite, że otrzymana łaska rodzi rzeczywiste uwielbienie Boga. Że człowiek wtedy z wdzięczności się modli. Został obdarowany ponad miarę i nie może nie dziękować. Dlatego ochoczym sercem śpiewa Panu. Modli się z wdzięcznością. Wiemy, że tym jednym i drugim przypadku chłopcy będą musieli osobiście stoczyć wewnętrzną walkę. To, co mogą zrobić rodzice, to jedno, ale co z tą łaską potem robią dzieci, to drugie. Na przykład rodzice chrzczą dzieci, przyprowadzają, przynoszą do chrztu, no ale potem przez ileś lat mają wpływ, a potem już nie. Już nie mają. Już w przypadku nastolatków już nie mają. Niestety, bardzo szybko tracą realny wpływ na dzieci. I potem jest kwestia odpowiedzialności tych dzieci. Czy one podejmują łaskę, czy chcą żyć w stanie łaski? Czy czują wsparcie tej łaski w swoim życiu, w swoich słabościach? Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, które nam udzielił, kiedy byliśmy słabi. Tak po ludzku. Chorzy, starzy, wątpiący, omylni, zniewoleni, przerażeni czymś. Kiedy odkrywaliśmy sobie jakąś niemoc, wtedy ta łaska okazuje się najcenniejsza. Właśnie wtedy, kiedy odkrywamy niemoc. Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, których nam udzielił. Amen.